Szlachetne zdrowie.
Za 12 minut godzina 15. Dziś w audycji Szlachetne zdrowie mówimy o tętniakach, które są poniżej głowy, ponieważ naszym gościem jest dr Adam Płoński z Kliniki Chirurgii Naczyń i Transplantacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i właśnie tymi pozostałymi poza głową tętniakami zajmuje się ta klinika i nasz dzisiejszy gość. Powiedzieliśmy o dwóch najpoważniejszych tętniakach, które mogą łączyć się nawet, może to być tętniak aorty brzusznej i tętniak aorty piersiowej, a teraz przejdźmy do tych, które są już na nieco mniejszych tętnicach, a są jednak bardzo istotne i często też się pojawiają. Tętniaki tętnic trzewnych.
Tak, istotne, natomiast na szczęście one są to bardzo rzadkie tętniaki. Tętniaki tętnic trzewnych, to mówimy tutaj o tętnicy śledzionowej, tętnicy kreskowej górnej, tętnicy wątrobowej. Są to tętnice, które zaopatrują narządy jamy brzusznej i te tętniaki, tych tętnic występują w granicach maksymalnie do 2% populacji, a nawet 1%, 1-2%, a więc są niezmiernie rzadkie.
To ma znaczenie mężczyzna, kobieta?
Nie, tutaj nie ma znaczenia mężczyzna, kobieta, jeśli chodzi o częstość występowania, natomiast jeśli chodzi o płeć, tutaj one są bardzo, bardzo niebezpieczne w przypadku kobiet ciężarnych. Mówimy tutaj o tętniakach tętnicy śledzionowej, które rozwijają się właśnie częściej u kobiet ciężarnych i one są, jak pękną, to jest śmiertelność wtedy jest powyżej 70%.
Czyli bardzo niebezpieczne.
Bardzo niebezpieczne. No mówię, na szczęście one występują bardzo rzadko, ale...
Jakieś objawy dają?
Żadnych. To jest właśnie problem, że one rozrastają się, nie dając żadnych objawów. Czasami zdarza się, że w przypadku zmian miażdżycowych ściana takiego tętniaka może być bardziej widoczna podczas zwykłego badania rentgenowskiego, czyli wykonywane badanie rentgenowskie z innych powodów może nam też zasugerować występowanie takiego tętniaka. No oczywiście ultrasonografia nie jest niezastąpiona w przypadku diagnozowania tych tętniaków, natomiast są to tętniaki tych tętnic mniejszych, gdzie nieczęsto ultrasonografista może je nawet dojrzeć. I mówię, na szczęście one nie są aż tak częste.
A jeśli chodzi o skuteczność leczenia, jeżeli już się stwierdzi, że one są, to co się wtedy tam robi?
To znaczy, jeśli się stwierdzi, że one są, to jeszcze nic. To kwestia jest też ich średnicy. Mhm. Tętniaki tętnic trzewnych operujemy wtedy, kiedy ich średnica mniej więcej przekracza 2 centymetry. Wtedy dopiero jest kwalifikacja do leczenia operacyjnego.
Leczenie operacyjne to jest inwazyjne, otwieranie, czy też poprzez...
I jedno i drugie. Czyli w dzisiejszych czasach to jest oczywiście cały czas aktualne jest leczenie operacyjne klasyczne, czyli na otwarto. I tak to się dzieje w przypadku pęknięcia takich tętniaków. Wtedy jest to właściwie leczenie z wyboru, leczenie na otwarto. Natomiast w przypadkach, kiedy zobrazujemy takiego tętniaka podczas innych badań ultrasonograficznych, tomograficznych, możemy zaplanować operację wewnątrznaczyniową. Czyli tutaj znowu wchodzą w rachubę stengrafty, tylko stengrafty dedykowane już do takich mniejszych tętnic. Wprowadzamy poprzez dojście przez inną tętnicę, czy to tętnicę udową, czy to tętnicę ramienną, wprowadzamy różnego rodzaju cewniki, całe instrumentarium i wprowadzamy do takiego tętniaka stengraft, czy taki stent pokryty powłoką, aby wyłączyć takiego tętniaka z obiegu. Czyli krew płynie już wewnątrz takiej protezy naczyniowej, a nie wpływa do tętniaka. I wtedy mamy już...
Omijacie go jakby.
Nie tyle omijamy, bo nie jest to pomoc jakiś omijający. Wyłączamy go w ten sposób, że kierujemy przepływ krwi środkiem tego tętniaka wewnątrz tej protezy naczyniowej, a ten worek w tętniaka pozostaje dookoła. Ale on już nam nie zagraża niczym, ponieważ jest tam już ta krew nie wpływa, a nie ma możliwości pęknięcia takiego tętniaka.
Jeśli chodzi o tętniaki tętnic obwodowych, czyli tych, które dostarczają krew nam do nóg, do rąk,
te tętniaki są też znacznie rzadsze niż tętniaki aorty brzusznej i aorty piersiowej. Najczęstszą lokalizacją jest to tętniak tętnicy podkolanowej, rzadziej tętnicy udowej. I tutaj jakby nie mamy zagrożenia już właściwie, jeśli chodzi o pęknięcie. Tutaj są inne problemy z tymi tętniakami obwodowymi. Do kazuistyki należą tętniaki tętnic szyjnych, które też się zdarzają. Ale jeśli chodzi o te kończyny dolne, tętniaki tętnicy podkolanowej to jest 70% tętniaków obwodowych. To są właśnie tętniaki tętnicy podkolanowej.
Czyli najczęściej.
Najczęściej, tak. I leczymy te tętniaki wtedy, kiedy ich średnica też przekracza 2 cm.
A jakie objawy są?
No właśnie, tutaj są zupełnie inne objawy niż w przypadku tętniaków w aorcie. Tutaj większy mamy problem z objawami niedokrwiennymi kończyny. Ze względu na to, że w tętniaku, zarówno brzusznym, jak w tętniaku właśnie obwodowym, przyściennie tworzy się skrzeplina. Skrzeplina jest związana z turbulencją tej krwi. I w przypadku tętniaków tych obwodowych, czyli tętnicy udowej bądź podkolanowej, może dochodzić do wykrzepnięcia takiego tętniaka i do zaprzestania dopływu krwi do nogi. To wtedy mamy do czynienia z ostrym niedokrwieniem takiej kończyny i również leczenie musi być podjęte bardzo, bardzo szybko w przypadku takich objawów, tych takich powikłań. I to jest najczęstsza przyczyna, dlaczego pacjent się do nas zgłasza na ostro z tętniakiem tętnicy obwodowej.
A jeżeli ktoś sobie wyczuje pod kolanem, palcem, dotknie ręką i zobaczy, że jest tam jakiś guz, to może być właśnie jeden z objawów?
Tak, to może być jeden z objawów. I innymi objawami mogą być obrzęki kończyny, ponieważ taki tętniak biegnie w pęczku naczyniowo-nerwowym i może uciskać na sąsiednią żyłę, przez co zaburza odpływ krwi żylnej z kończyny i dochodzi do powstania obrzęków. Mogą powstawać w ogóle zakrzepica żylna w którejś z kończyny, może być jako pierwszym objawem występowania tętniaka.
Panie doktorze, to jeszcze na koniec bardzo króciutko. Czy jest jakiś skuteczny sposób przeciwdziałania powstawaniu tętniaków?
Trudne pytanie. Takiego jednego sposobu nie ma. Tutaj trzeba monitorować się. Jeśli mamy jakiekolwiek podłoże, żeby sądzić, że ojciec, wujek, stryjek miał tętniaka, to jest jedna rzecz. No i druga rzecz to jest modyfikacja naszego stylu życia. Zaprzestanie palenia, regulacja ciśnienia krwi, regulacja cukrzycy, jeśli takowe występują choroby. I to są najważniejsze elementy, na które mamy wpływ.
Dziękuję bardzo. Moim i Państwa gościem był dziś doktor nauk medycznych Adam Płoński z Kliniki Chirurgii Naczyń i Transplantacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Archiwalne audycje z cyklu Szlachetne Zdrowie są na stronie internetowej Radia Białystok. Sugestie kolejnych tematów bardzo proszę przesłać na adres mailowy wfilipowicz@radio.bialystok.pl. A za chwilę w studiu Marcin Kozłowski i popołudnie z Polskim Radiem Białystok. Dziękuję za uwagę. Włodzimierz Filipowicz. Do usłyszenia.